Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Kończy się 56. dzień wojny na Ukrainie. Zachód pomaga Ukraińcom i z niepokojem patrzy na koncentrację wojsk rosyjskich w Donbasie. Co przyniosą najbliższe dni? Jest środa, 20 kwietnia. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński w magazynie zachodnim Radia Poznań. Na temat kluczowej, zdaniem wielu komentatorów, bitwy o Donbas już za chwilę porozmawiam z analitykiem portalu Defense24, doktorem Jackiem Raubo. Wojna rosyjsko-ukraińska to także sankcje gospodarcze, w tym te, które dotyczą sektora surowców. Niemcy chcą uniezależnić się od Rosji, lecz ze względu na dotychczasową politykę nie będzie to ani łatwe, ani tanie. Debatę toczącą się u naszych zachodnich sąsiadów opisał dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego, a dziś w programie usłyszymy fragmenty tego opracowania. To jest Magazyn Zachodni, a ja zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Wojna na Ukrainie trwa, państwa Zachodu wspierają Ukraińców, choć szczerze mówiąc różnie z tą pomocą bywa, a naszym gościem jest dzisiaj dr Jacek Raubo z Defense24. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
W swoim artykule pod tytułem Bitwa o Donbas pułapką dla Rosjan, no to już taki tytuł, który dość dużo mówi, pisze pan przede wszystkim o presji czasu. 9 maja, czyli Parada Zwycięstwa w Moskwie, jako ten taki symboliczny koniec działań, na zasadzie przedstawienia jakiegoś chociażby ograniczonego sukcesu tej operacji specjalnej. Czyli co, nie udało się z Kijowem, to chociaż Donbas do 9 maja, tak? Tak
pan, no przede wszystkim, panie doktorze, szanowni państwo, pamiętajmy, że ta symbolika jest tutaj kluczowa dla Władimira Putina. Wszystkie, jakby to powiedzieć, konflikty zbrojne, wszystkie elementy użycia sił zbrojnych są wkomponowywane w rosyjską propagandę, rosyjską narrację na temat odbudowy strefy wpływów, odbudowy wręcz Związku Sowieckiego, czy też jakiegoś neozwiązku sowieckiego. Więc na dzień dzisiejszy tutaj uderzenie w kierunku Ukrainy było podyktowane przede wszystkim też tymi celami polityczno-propagandowymi i nagle ich nie ma. Nagle jest odwrotnie, jest potrzeba zredefiniowania w ogóle samego pojęcia. Zaczynali od operacji wojskowej, która miała przynieść szybko, łatwo i tak naprawdę bardzo efektywnie sukcesy polityczno-wojskowe, a kończą dyskusją, czy przypadkiem nie trzeba mobilizować całego społeczeństwa w takim wymiarze wojny niemalże ojczyźnianej, a więc bardzo szybko muszą Rosjanie, rosyjskie dowództwo, ale przede wszystkim ten aparat propagandowy, przedstawić coś, co można by było położyć na stole i powiedzieć, oto jest pierwsza faza wojny za nami, tej operacji, jak to Rosjanie twierdzą, i jest to tak naprawdę też wkomponowane w przestrzeń świąt majowych, tak, nie tylko parady 9, ale wydaje się, że początku w ogóle tego miesiąca, no i dowódcy są postawieni przed prostą sytuacją, wydaje się, że mają coś dać. Mają dać nie tylko Mariupol, ale przede wszystkim jakiś taki element bitwy, którą można by było zaprezentować jako coś przełomowego. A to powoduje, że rosyjskie dowództwo no, nie ma swobody operacyjnej, bo swobodę operacyjną mają wtedy dowódcy, kiedy to wojskowi decydują o pewnych elementach militarnych, a nie decyduje za nich czas w kalendarzu przywódcy na Kremlu.
No zawsze jednak te działania militarne są podporządkowane zwierzchnictwu politycznemu i zamówieniu pewnego rodzaju politycznemu, które płynie od przywódców. Natomiast ja mam jeszcze takie jedno pytanie.
Tylko panie redaktorze, ja wejdę w słowo. Jeżeli mamy nawet najbardziej chyba symboliczną dla Zachodu kwestię no, przeszacowania własnych możliwości politycznych, słynne lądowanie George'a Walkera Busha na lotniskowcu amerykańskim i stwierdzenie mission accomplished, czyli misja zakończona w 2003 roku, no to pamiętajmy, że to nie było tak, że George Walker Bush Jr. powiedział generalicji amerykańskiej, no wybieram sobie datę i wtedy i tak będę lądował, zrobię manifestację, że zakończyliśmy tą operację, niezależnie czy dojdziecie do Bagdadu, czy będziecie pod Bagdadem. Trochę mamy taką sytuację, że manifestacja siły rosyjskiej i tak się odbędzie, bo wiemy, że Rosjanie, to już brzmi wręcz operetkowo, chcą kilkanaście tysięcy żołnierzy odseparować od działań zbrojnych i ich ćwiczą w paradzie, no to prowadząc wojnę, już szykują się na paradę zwycięstwa niejako. A więc zupełnie to jest sytuacja, moim zdaniem, odwracająca kwestie polityczno-wojskowe, bo zgadzam się, że polityka i wojsko idą ze sobą, tak? Decydenci polityczni wyznaczają cele, ale wojsko je realizuje, a tutaj mamy do czynienia wręcz z presją no, czasu i to jest chyba...
No, rozumiem różnicę, o której pan mówi. Mówi się teraz, że walka o Donbas będzie kluczowa. Zwracam uwagę na to słowo będzie. Czy to tylko teraz rozpoczyna się walka o Donbas, przecież zacięte walki tak naprawdę trwają tam od samego początku tego konfliktu, prawda? Więc co właściwie się zmienia z perspektywy tego konfliktu?
Walka tak naprawdę w Donbasie rozpoczęła się w trakcie pierwszej inwazji rosyjskiej w 2014 roku. To jest przestrzeń, która moim zdaniem jest kluczowa dla planistów tutaj ukraińskich od 2014-15, czyli tego okresu, kiedy tak naprawdę Rosja napadła po raz pierwszy na Ukrainę. I wbrew pozorom to może być jedna z przewag Ukrainy, dlatego że sam nawet zakładałem przed wybuchem wojny, że właśnie w tym kierunku Rosjanie pójdą, aby konwencjonalnie uderzyć i rozszerzyć panowanie nad terytorium, które było kontrolowane dotychczas per prokura, czyli tak przez pośrednika, jakim byli tak zwani separatyści, a mówiąc wprost, grupy, które zostały namaszczone przez Rosjan do zarządzania tymi tak zwanymi republikami ludowymi, chociaż to ani republika, ani ludowa, więc tak naprawdę tymi mafia state, państwami mafijnymi. Więc wydaje mi się, że dla dowódców, a przede wszystkim dla planistów w zakresie obronności, to nie jest zaskoczenie, że tam dojdzie do walk i że tam będzie kluczowy taki element przestrzeni, jeśli chodzi o spotkanie się z głównymi siłami rosyjskimi. To jest moim zdaniem rzecz, którą też Ukraina przygotowywała od 2015 roku, bo 2014 wyłączam jako rok takiego trochę chaosu, elementu obrony państwa, też takiego szoku, jeśli chodzi o tą agresję rosyjską, ale od 2015 roku moim zdaniem różne scenariusze, różne elementy tak naprawdę wyprowadzenia uderzeń przez Rosję były analizowane przez stronę ukraińską.
I to chyba przyniosło efekty, przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o ten front donbaski, no to tam obserwujemy silnie ufortyfikowane pozycje Ukraińców, którzy raczej Rosjan nie przepuszczają. Mówię o sytuacji już od 24 lutego, czyli od rozpoczęcia, no powiedzmy, wojny na terenie Ukrainy.
No przede wszystkim pamiętajmy, że tam mamy generalnie ostrzelanych i przygotowanych do walki na co dzień żołnierzy ukraińskich i to nie dotyczy tak naprawdę 2022 roku, ale ta rotacja następowała od 2015 roku. To, że my trochę uwierzyliśmy w złudzenie, jakim były porozumienia mińskie, które chcieliśmy, żeby zadziałały, tak, bo chcieliśmy mieć już taką sytuację jasną i czytelną, że żadnej wojny nie ma w Europie, a my mamy czyste sumienie, to nie oznaczało, że w praktyce rosyjscy żołnierze i rosyjskie wojska specjalne, czy też ci tak zwani separatyści, nie atakowali pozycji ukraińskich, a więc Ukraina musiała stykać się z agresją. To powodowało, że z jednej strony rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, doszło do umocnienia pewnych pozycji, ale też umiejętności operowania terenem, umiejętności tak naprawdę zrozumienia swoich wad i przede wszystkim zalet, jeśli chodzi o działania sił ukraińskich. A więc dzisiaj, jeżeli jeszcze Ukraina jest w stanie skoncentrować większą ilość wojsk, odciążając kierunek przede wszystkim kijowski, ale też zapewne w jakimś tam stopniu ten kierunek białoruski, bo w moim odczuciu ukraińscy dowódcy musieli brać pod uwagę wejście do wojny jednostek białoruskich, a dzisiaj w pewnym sensie można zluzować te kierunki, oczywiście nie do końca, tak? Bo to też, żebyśmy nie mieli tutaj złudzenia, że nagle Ukraina może stwierdzić, że spod Kijowa, spod granicy z Białorusią i tak dalej, możemy wszystkich wypchnąć na ten front donbaski. Tak nie jest, ale z drugiej strony no, tutaj widać moim zdaniem przygotowanie po prostu Ukrainy do scenariusza, który był zakładany wojskowo i politycznie. Więc to z jednej strony są fortyfikacje, z drugiej strony to jest po prostu przygotowanie żołnierzy i dowódców.
W artykule podnosi pan problem rezerw ludzkich po stronie rosyjskiej. No i spytam tak trochę prowokacyjnie, to nigdy przecież nie był problem Rosji. Poza tym nawet ukraiński sztab podaje straty Rosjan na poziomie 21 tysięcy ludzi, około 21 tysięcy ludzi, a to w skali liczebności rosyjskiej armii przecież jest niewiele. To skąd te problemy z ludźmi, jeżeli chodzi o szeregi armii rosyjskiej?
Przede wszystkim Rosjanie zaniedbali odpowiedni proces szkolenia, jeśli chodzi o rezerwy jednostek, które no, rzeczywiście na papierze, w takiej tabeli Excela może wyglądają w sposób no, olbrzymi, jeśli się porówna je chociażby z jednostkami państw takich tutaj natowskich, europejskich, ale z drugiej strony jakość i jeszcze raz jakość szkolenia. To jest kwestia chyba najbardziej problematyczna. Rosjanie pchnęli w kierunku Ukrainy Ukrainy, zarówno te jednostki, które były do tego no, najbardziej predestynowane, wydawałoby się jednostki na przykład wojsk pieszo-desantowych, WDW, ale też jednostki zmechanizowane, które miały i pancerne, które miały przynajmniej na papierze być tymi takimi jednostkami elitarnymi. Okazało się, że poniosły one znaczne straty i teraz zastąpienie tych żołnierzy, w których zainwestowano relatywnie większe ilości pieniędzy, jeśli chodzi o przeszkolenie, jeśli chodzi o przygotowanie, o strzelanie na poligonach, takimi typowymi rezerwami rosyjskimi, no to jest proszenie się o jeszcze większe straty i chaos tak naprawdę na linii frontu. Dlatego Rosjanie na przykład mobilizują duże ilości tych tak zwanych milicji ludowych, czyli tak naprawdę pełna mobilizacja Donbasu, właśnie tego Ługańska i Doniecka kontrolowanych przez rosyjskie służby, aby wykorzystywać jako tą taką niemalże myślę poznania bojem nie swoich żołnierzy, tylko żołnierzy, no, nazwijmy to, od których można się odciąć, tak? Jeżeli
ci czyli Donbas... mięso armatnie, tak? Po prostu w tym momencie.
To obrazowo tak można nazwać. Jeżeli ci donbascy żołnierze zginą i zostaną wrzuceni do jednego wielkiego dołu, w którym tak naprawdę Rosjanie nawet nie będą liczyli, ilu żołnierzy zostało zasypanych, no to powiedzmy szczerze, dla rosyjskiego sztabu generalnego, rosyjskich dowódców to żaden problem. W przypadku Rosjan to już jest większy problem, dlatego że raz, rodziny, dwa, kwestia też możliwości wychwycenia tego przez tutaj chociażby wywiady, w tym wywiad ukraiński i grania tym kartą, bo pamiętajmy, że liczba strat to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że my widzimy zabitych żołnierzy, ale pamiętajmy, iż wielu żołnierzy jest wyłączonych przez czynniki takie jak rany, ale również kwestie psychiczne, psychologiczne, bo tego nie da się dzisiaj dostrzec, ale przecież jeżeli rosyjskie kolumny na przykład wpadały w zasadzki, wiemy z rozmów przechwyconych przez tutaj wywiad sygnałowy strony ukraińskiej, że wielu z tych żołnierzy była zdemoralizowana, ale też wielu z tych żołnierzy wykazuje pewne znamiona wręcz psychozy, bo widzą, że jednostki zostały rozbite, widzą tak naprawdę straty. Pamiętajmy, że tego się nie da w statystykach umieścić i teraz jeżeli mówimy o rezerwach, no to problem jest taki, że możemy mobilizować oczywiście ludzi, którzy no, kiedyś tam przeszli szkolenie, dać im karabinek szturmowy i puścić ich na linię frontu, ale to jest tak naprawdę zero efektywności przy ostrzelanym, dobrze zarządzającym siłą ognia przeciwniku, a z drugiej strony w jednostkach liniowych mamy nie tylko problemy w stratach, bo te tak naprawdę batalionowe grupy bojowe, które Rosjanie skoncentrowali, mają też rannych, mają też przede wszystkim żołnierzy, którzy najprawdopodobniej mogą cierpieć na przykład na PTSD, czyli ten stres pourazowy, a więc część tych jednostek, ta skala tak naprawdę wyłączenia tych jednostek jest jeszcze nie do oszacowania moim zdaniem, nie mówiąc już o morale żołnierzy, bo pamiętajmy, że jeżeli ktoś został przerzucony w taki prosty sposób spod Kijowa, a musiał się wycofać, co w rosyjskich siłach zbrojnych nie jest manewrem typowym i nie szkoli się do tych manewrów na modłę sowiecką i on teraz jest tak naprawdę redyslokowany do Donbasu, no to on rozmawia z innymi żołnierzami, mówi jak to było przy Kijowie, pamięta jak musieli porzucać sprzęt, jak tak naprawdę wyglądały decyzje oficerów, którzy zostawiali żołnierzy samopas i tak naprawdę sami się ewakuowali jako pierwsi i to też mówiąc wprost roznosi się do innych jednostek, także no tutaj jest wiele takich problemów, których nie da się ująć zwykłą statystyką ilości czołgów czy żołnierzy.
Czyli także morale, także osoby, które są wyłączone ze względu chociażby na rany albo ze względu na psychikę. Skoro to tak wychodzi, jeżeli chodzi o te straty, no to właściwie zdaniem analityków w Donbasie ma się rozstrzygnąć los tej wojny, która się potoczy teraz po prostu.
Jeżeli Rosja poniesie znaczne straty w trakcie bitwy o Donbas, a przede wszystkim nie osiągnie zysków terytorialnych w zakresie kontrolowanej przestrzeni i impet uderzenia zostanie zatrzymany albo tak naprawdę mocno stępiony, Rosjanie mogą podjąć decyzję o tak naprawdę zachowaniu w sensie, bym powiedział, fizycznym jedynie tych obszarów, które obecnie kontrolują. Mhm. Do przynajmniej 9 maja, żeby pokazać, iż jakieś tam elementy elementy zdobyczy mają terytorialnych, czy też na przykład obiektowych, takich jak Mariupol, ale to będzie bardzo problematyczne, jeśli chodzi o próbę kontynuowania działań. Mogą po prostu uznać, że będą nękać stronę ukraińską kolejnymi działaniami zbrojnymi na ograniczoną skalę przez miesiące, czy też nawet lata, a więc taki model rosyjskiego zamrożonego konfliktu, który oczywiście nie ma nic wspólnego z zamrożeniem i tak naprawdę jest tylko elementem, który powoduje, że politycznie Rosjanie są w stanie rozgrywać jakąś sytuację w wymiarze bezpieczeństwa.
No a jak to się wszystko potoczy, zobaczymy już niebawem. Naszym gościem był dzisiaj dr Jacek Raubo z Defense 24. Bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę.
Bardzo dziękuję również.
Magazyn Zachodni.
Już teraz analiza niemieckiej debaty na temat uniezależnienia się od surowców Rosji. Przygotował dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego, czyta Piotr Maciejewski.
Niezależnie od debaty toczonej na łamach prasy i w katedrach ekonomii, niemiecki rząd podjął działania na rzecz rezygnacji ze sprowadzania surowców energetycznych z Rosji. Minister gospodarki i ochrony klimatu Habeck podał, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji udział rosyjskiej ropy w imporcie spadł z 35% do 25%. Do lata ma zmniejszyć się o połowę. Udział rosyjskiego węgla kamiennego spadł z 50% do 25%, a jego import ma zakończyć się pod koniec sierpnia. Natomiast udział rosyjskiego gazu obniżył się z 55% do 40%. Jednak w przypadku gazu Habeck podał 2024 rok jako moment, w którym można by odstąpić od importu tego surowca z Rosji. Według ministra trwają rozmowy o wynajęciu jeszcze w tym roku 3 pływających terminali LNG, z czego pierwszy mógłby zacząć pracę pod koniec bieżącego roku, a 2 kolejne w roku przyszłym. Habeck nie wyklucza także radykalnego odcięcia dostaw gazu przez Rosję i twierdzi, że Niemcy przygotowują się również na taki scenariusz. Poza pływającymi terminalami Habeck zapowiedział też budowę 2 gazoportów. Niemcy są jedynym zamożnym państwem Zachodu bez takiego własnego terminala. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung prezes największej niemieckiej grupy energetycznej RWE Markus Kreber stwierdził, że firma, którą kieruje, była zainteresowana budową gazoportu, gdyż byłaby to inwestycja opłacalna z czysto biznesowego punktu widzenia. Kreber dodał, że przy inwestycjach tego formatu niezbędne jest jednak wsparcie czynnika politycznego, którego zabrakło. Prezes RWE jednoznacznie wskazuje, że za braki w infrastrukturze odpowiada niemiecka klasa polityczna. W tym kontekście działania ministra Habecka należy uznać za przełomowe. Minister poczynił też kroki w stronę uniezależnienia się od rosyjskiej ropy. Jest to o tyle znaczące, że to właśnie ropa, a nie gaz, odpowiada za większą część dochodów rosyjskiego państwa. Wpływy finansowe z tytułu sprzedaży surowców energetycznych odpowiadają za mniej więcej 36% budżetu Rosji. Z tego aż 75% dochodów pochodzi ze sprzedaży ropy, 18% z gazu i 6% z węgla. Habeck w ramach ofensywy dyplomatycznej odwiedził Norwegię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar w celu zapewnienia długofalowych kontraktów na dostawę ropy. Wizyta w Norwegii dotyczyła zwiększenia wolumenu przesyłanego do Niemiec gazu, natomiast podczas spotkań w Emiratach i Katarze przedyskutowano kwestię importu gazu LNG, który ma się rozpocząć w momencie, gdy Niemcy wybudują niezbędną infrastrukturę. W Niemczech funkcjonują jeszcze 3 ostatnie reaktory atomowe, które mają zostać wyłączone do końca tego roku. Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała dyskusję, czy nie należałoby przedłużyć terminu funkcjonowania tych urządzeń, a nawet ponownie uruchomić wygaszone w ubiegłym roku. Federalny minister finansów Christian Lindner z FDP uważa, że koalicja rządząca powinna rozważyć wykorzystanie energii jądrowej w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. W odpowiedzi Habeck stwierdził, że przeanalizuje tę sugestię. Dodał jednak, że utrzymanie funkcjonowania elektrowni jądrowej raczej nie pomoże w zażegnaniu obecnego problemu. Habeck prezentuje dystans do atomu, co jest charakterystyczne dla Partii Zielonych. Ugrupowanie to ugruntowało swoją pozycję w niemieckiej polityce właśnie dzięki antyjądrowym protestom w czasie zimnej wojny, a sprzeciw wobec atomu jest wpisany w polityczne DNA tej partii. Obecnie dochodzi do sytuacji, w której politycy Partii Zielonych są bardziej skłonni zaakceptować reaktywację węglowych bloków energetycznych niż wstrzymać wygaszanie elektrowni jądrowych. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do głębokiej rewizji niemieckiej polityki energetycznej. Należy odnotować także rosnącą presję ze strony prasy niemieckiej i zagranicznej oraz niemieckiego społeczeństwa, domagających się podjęcia dalszych działań. W tym czasie Zeitenwende, czyli epokowej zmiany, jak określił ją kanclerz Olaf Scholz, szczególna rola przypadła innemu politykowi z Partii Zielonych, Robertowi Habeckowi, który energicznie przystąpił do ofensywy dyplomatycznej, jak i do szeregu działań w polityce wewnętrznej. Niemniej jednak nawet aktywny Habeck pozostaje krytyczny do postulatu szybkiego i radykalnego odcięcia się od rosyjskiego gazu, a także sceptyczny wobec rezygnacji z wygaszania niemieckich elektrowni atomowych. Publikacja przez uniwersytety w Bonn i Kolonii raportu, który udowadniał, że rezygnacja z rosyjskiego gazu przyniesie relatywnie niewielkie straty dla gospodarki niemieckiej, wywołała wielowątkową dyskusję, w którą włączyły się ośrodki badawcze nie tylko z Niemiec. Ze względu na wyjątkowość sytuacji, każdy model i nowe dane mogą być wykorzystane do poparcia lub sprzeciwu wobec wprowadzenia embarga na rosyjskie surowce energetyczne. Coraz bardziej zagmatwana dyskusja ekonomistów ułatwia sprawę politykom, którzy mogą się odciąć od propozycji, argumentując, że skoro nie ma konsensusu wśród specjalistów, to tym trudniej będzie go zbudować na poziomie politycznym i społecznym. Niezależnie od dyskusji ekonomistów, należy podkreślić, że działania rządu, a zwłaszcza ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka, mają charakter przełomowy. Jeśli dywersyfikacja źródeł gazu, ropy i węgla dojdzie do skutku w relatywnie krótkim czasie i uda się uniezależnić od rosyjskich surowców, będzie można mówić o rewolucji. Dynamika zmian rodzi jednak pytania o dotychczasową politykę energetyczną Niemiec. Jeśli przymuszone sytuacją Niemcy są w stanie w 2 lata odejść od importu rosyjskich surowców, to dlaczego dywersyfikacja nie nastąpiła wcześniej? Uzależnienie się od jednego dostawcy nigdy nie jest racjonalną strategią rynkową, w szczególności gdy mowa o tak niepewnym partnerze jak Rosja. Inwazja na Ukrainę spowodowała, że teraz Niemcy muszą ponieść koszty tego ryzyka, którego najwyraźniej nie wkalkulowały w swoją politykę energetyczną.
Albo wkalkulowały błędnie, zakładając większe zyski polityczne przy realizacji scenariusza ścisłej współpracy z Rosją, która okazała się być jednak nieprzewidywalnym partnerem. Partnerem, który paradoksalnie zniweczył wspólne plany Berlina i Moskwy w swoim postępowaniu względem Ukrainy. To bowiem działanie, którego Niemcy nie mogą obronić, mając jednocześnie europejskie wartości na sztandarach. To był Magazyn Zachodni, dziękuję Państwu za uwagę. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.